W Radiu RMF 24 gość szczególny, pani Krystyna Budnicka, działaczka społeczna żydowskiego pochodzenia. Dzień dobry, pani Krystyno.
Dobry.
Ambasadorka tegorocznej akcji Żonkile. Świadkini wydarzeń też sprzed 83 lat. Bardzo dawno, pani Krystyno. Bardzo dawno. Mówimy o powstaniu w getcie, mówimy o tym, co się wydarzyło na terenie getta. Pani się urodziła w 1932 roku w Warszawie.
Na Muranowie.
Na Muranowie. Jako Helena Kuczer.
Tak, Hena.
Hena Kuczer. Była pani córką Józefa Lejzora Kuczera,
tak,
i Cyrli z domu Bzura.
Bzura. O, jak to pan dużo wie.
No właśnie. A pani tata był stolarzem.
Tak jest. Ja miałam piękne zabawki stolarskie, różne szafki, łóżeczko, stolik. Wszystko tata robił mi zabawki.
To był...
On był stolarzem budowlanym, ale dla mnie tam zawsze robił. Ja byłam najmłodszym dzieckiem i takim już... No, dziewczynka, było 6 braci.
Strasznie duża rodzina.
Duża rodzina. Miałam 3 już żonatych, byłam 5 lat, byłam ciocią. Więc to było tak, to wszystko, rodzina bardzo duża. Jak święta się przychodziło, to było pełny stół okrągły, wielki, i obładowany. Dla dzieci był osobny stolik. Ale było bardzo pięknie. Ja to wszystko pamiętam i tak, no...
A to było pięknie do 39. Potem był wrzesień 39. Pani miała iść wtedy do szkoły.
Ja tak, już miałam. Już byłam, nawet tą szkołę zwiedzałam, pamiętam. Byłam w ogrodzie Krasińskich i tam zwiedzaliśmy z siostrą. Zwiedzałam, bo ona pokazała mi, że tu będziesz do szkoły chodziła. A to była szkoła, pamiętam, to była na Lizwasiu, ulica się nazywała Barokowa, ponieważ nie wiedziałam, co to za rzecz. Ja mówię, moja szkoła to była na Burakowej, bo Burak to wiedziałam, co to jest, ale Barok to nie bardzo.
A to była polska szkoła czy żydowska?
To była szkoła dla dzieci żydowskich z językiem wykładowym polskim.
A pani wtedy mówiła bardziej po polsku, czy po żydowsku?
Ja już chodziłam do przedszkola polskiego. Znaczy, to też była dla dzieci żydowskich, ale z językiem polskim. Ja umiałam wierszyki mówić po polsku, pięknie śpiewałam i tego. Rodzice bardzo chcieli jakoś tam unowocześnić. Także wszystkie... Zresztą brata miałam jednego, który był właścicielem czytelni Parnas na Nowolipiu. I najstarszy mój brat, myśmy uważali, on bardzo uczony, ale z tego co wiem, to chyba tylko maturę zrobił, ale to było wtedy bardzo dużo.
Wtedy matura znaczyła
tak,
dużo więcej.
Dużo więcej i on był taki, on nosił się z europejska, znaczy w jakichś, nie w jakichś tych strojach.
A tata był religijny?
Tata był religijny, ale już bracia, jeden brat był ten, co miał te dzieci, tak wcześniej się ożenił, to był, on był religijny. Później jakaś kuzynka powiedziała, że on był rabinem nawet, ale tego to nie wiem.
Pani Krystyno, wybucha wojna, jest 39 rok, jest wrzesień. Wyście wiedzieli, że świat się wtedy zmienił? Pani miała takie poczucie, że świat się wtedy zmienił? Czy no, nie docierało do pani jako dziecko?
Ja wyczułam, że coś się dzieje, bo tak, wróciliśmy trochę w popłochu z wakacji.
Gdzie byliście? W Falenice byliście, tak?
To było okolice, trudno mi powiedzieć, czy to było Międzylesie, czy coś takiego. W
każdym razie, tutaj pod Warszawą.
Pod Warszawą. Wiem, że do Falenicy mama chodziła na jakiś dzień targowy i kupowała tam masło czy coś tam tego, jakieś takie owoce, więc chodziła, więc to musiało być niedaleko, bo chodziła pieszo.
I wracacie w popłochu z wakacji?
No nie, już wcześniej, bo to jednak to nie było, to trzeba było do szkoły, do pracy, także to już nie było, bo myśmy na całe wakacje, już od czerwca do końca lipca, sierpnia siedzieliśmy właśnie tam na tych wakacjach. Tam przybył jeszcze, moja bratowa z dziećmi przyjeżdżała, bo już były dzieci, były u brata. I tam się dzieci i kobiety były, a mężowie i bracia, i tatuś, i ten to pracowali cały czas. Może tam na jakiś tydzień przychodzili, ale byli zajęci pracą i zawsze na każdą sobotę przyjeżdżali.
Mówiło się w domu, że jak będzie wojna, to los Żydów może być zagrożony?
Ja tego nie wiem, czy ja to rozumiałam. Ja widziałam ten popłoch, widziałam robienie, prawda, zasłony w oknach, żeby zabezpieczyć szyby przed bombardowaniem, żeby nie wypadały szyby, więc jakieś takie paski papieru, nie wiem czego. Więc to było. Zapasy jedzenia. Jakieś takie były, była taka nerwowa.
Czyli
była,
byliście przygotowani, tak?
Sytuacja była nerwowa. Z tym, że myśmy mieszkali na parterze i warsztat taty był pod naszym mieszkaniem. W suterynie, z tym, że wejście było też od podwórka, ale można było od mieszkania opuścić klapę i zejść tam i znaleźć. I to był jednocześnie nasz schron.
A gdzie mieszkaliście dokładnie?
Plac Muranowski 10.
Czyli na terenie getta.
To, wtedy tak, tak. Później, najpierw to było poza gettem, ale znaczy było w getcie, a później było tam, przesunięty był. Także później chyba po roku, bo najpierw myśmy się nie przeprowadzali. Plac Muranowski znalazł się w getcie, a później przesunęli mur getta, także parzysta strona znalazła się, prawda, w
getcie.
Poza getta, parzysta, a nie parzysta właśnie tam po stronie, tam gdzie tam, prawda, tam... Anielewicza i tak dalej.
Pani teraz mówi, że wakacje tak jakoś przez mgłę pani pamięta, a czas w getcie pamięta pani?
Wszystko pamiętam. Wszystko pamiętam, bo tak, no miałam już do szkoły, nie poszłam do szkoły i zaczęły się bombardowania. Pamiętam przemówienia pana Starzyńskiego. Ten głos jego, który przemawiał w radio do dzieci, żeby słuchały rodziców, żeby były grzeczne, bo pamiętajcie, że wojna, kochani. I tak, taki głos miał, bardzo, bardzo ciepły.
A jak się zaczęło getto?
O, getto to dopiero się zaczęło troszkę później. To już getto się zaczęło, to zaczęły się różne. Najpierw restrykcje były takie, żeby trzeba było nosić opaski. Każdy, oczywiście to dzieci nie dotyczyło.
Pani nie nosiła opaski?
Nie, bo dzieci nie musiały. To dopiero, nie wiem od ilu lat, ale mnie to nie dotyczyło. Ja wiem, że to było bardzo upokarzające, że ludzie nie chcieli, ale całe fabryki były tego robienia tych opasek. No to było bardzo przykre. No poza tym to podzielenie ludzi i na podludzi, prawda? Ludzie mieszkali poza gettem. I były i po prostu bardzo takie restrykcje, bo przecież ludzie mieszkali w różnych częściach Warszawy. I na Żoliborzu, i na Ochocie, i ten, albo nawet na Muranowie też.
Wszyscy
bardzo...
Wszyscy się musieli przeprowadzić.
No i nie było gdzie. Ale wtedy, kiedy właśnie zmienili te mury, getta się przesunęły i ten plac Muranowski w części już był poza gettem, to myśmy musieli przenieść się i pamiętam, że już wtedy było dość łatwo w getcie znaleźć mieszkanie, bo już były bardzo dużo ludzi było wywiezionych do Treblinki.
Pani Krystyno, jak wyglądał pani dzień w getcie? Pani się bawiła? Był jakiś czas na zabawę? Miała no, pani koleżanki?
Jeszcze początek to był zupełnie, no było przykre, bo nie można było gdzieś daleko, ale na podwórku pamiętam było bardzo, żeśmy, jeszcze najpierw było jeszcze tak, że prawdopodobnie, jak teraz sobie rozmyślam, to musiało być tak, że w naszym bloku mieszkała chyba jakaś nauczycielka. I ona zgromadziła grupę, że robiła takie rodzaj kompletów takich, żeby...
Czyli szkoła była trochę, tak?
No, nazwać to szkołą, ale żeby dzieci były zajęte, żeby się nie szwendały po ulicach, żeby było, bo starzy byli, dorośli byli zajęci, żeby zdobyć kawałek chleba, prawda? A dzieci trzeba o czymś zająć. I to ja mówię o samym początku wojny, kiedy jeszcze było troszkę, jeszcze nikt nie wiedział, na co się zanosi i co to będzie.
I wy jako dzieci nie czuliście zupełnie tego zagrożenia?
No czuliśmy, bo idziemy do szkoły, rodzice zdenerwowani, i to nie ma chleba, nie ma tego, coś tam, czegoś ciągle brakuje. No i to, no i były łapanki, już się zaczęły.
Więc a miała to, pani koleżanki? Pamięta pani koleżanki?
Miałam taką Różulkę, Róża. Ona mieszkała tam, pamiętam. Bo ten plac Muranowski to jest bardzo ciekawy był plac, bo pamiętam, tam były jeszcze przed wojną jakieś demonstracje się odbywały, jakieś pochody, a to pierwszomajowe, a to jakieś takie różne polityczne chyba. A ona, ta Róża, mieszkała, bo myśmy mieszkali na, to się nazywało, no jak to, w oficynie. A ona mieszkała na froncie. Ja do niej poszłam i tam na balkonie stałam i widziałam ten prawda, były śpiewy, a to były przed wojną, ale nie wiem, jakie to były pochody, czy to były komunistyczne, czy to były jakieś takie, no w każdym razie śpiewy, jakieś takie bardzo niby patriotyczne, ale...
Pani Krystyno, pani pamięta swoje zabawki z getta?
No zabawki, moje zabawki, ja miałam dużo zabawek takich, ja nie miałam bardzo, bardzo... drogich zabawek, ale miałam, bo pamiętam, że moja siostra była dużo starsza ode mnie, a dorosła, ona już szkołę średnią kończyła, to ona mi lalki takie z celuloidu i ubierała te lajki, a tata mi robił mebelki piękne miałam, także miałam wszystko tego. Także się bawiłam, jeżeli jakby odchodziłam do przedszkola, chodziłam, to się nazywała freblówka, bo to metodą frebla, to z językiem wykładowym polskim.
A bracia już wtedy byli w żydowskiej organizacji bojowej?
I wtedy jeszcze nie, ale jak się zaczęły to dopiero wtedy, jak się zaczęły już tak te ruchy takie, prawda, wyzwoleńcze i takie obronne, wtedy zgłosili się. No to było głównie już przed powstaniem w getcie. To już wiedziałam, że oni chodzili na
czyli
jakieś...
Czyli bardziej 43 rok, tak?
No, może wcześniej nawet, ale gdzieś, prawda, wtedy już myśmy już byli w takim schowku, w bunkrze, bo tam już były, to były, wsiedlenia były takie, no, po prostu typowe. Było, bo ten Unschlagplatz już działał wtedy.
Bo to się zaczęła wielka akcja w lipcu 42 roku.
No więc, ale jeszcze wcześniej były takie małe łapanki, wybierało się. Najpierw zgłosili się, był głód straszny. Proszę zgłosić się do pracy, dostaniecie chleb na drogę i dzieci dostaną jedzenie i już zgłoście się. Ludzie naiwni zgłaszali się do pracy, bo woleli zjeść, prawda, pracować i zjeść kawałek chleba, niż umierać z głodu.
A ich wywozili do Treblinki.
Tak, i tak było, że kiedyś, z tego co wiem, udało się uciec jakiemuś więźniowi z tej Treblinki, wrócił do getta, nie poszedł do armii czy tam gdzieś, wrócił do getta i powiedział, słuchajcie, to jest wszystko nieprawda. Treblinka to jest obóz zagłady i kto tam przekroczy, to już nie wyjdzie, bo to wszystko tam jest to urządzenie z gazem i wszyscy idą to pod
I pani jako dziewczynka to wiedziała już wtedy?
Wiedziałam, że to jest, że to trzeba nie pozwolić się złapać.
I kiedy było tak, że pani już weszła do tego bunkra i w tym bunkrze
nie,
została?
Nie, to bunkrze, ja byłam, więc właśnie, ja to muszę zaznaczyć, bo ciągle mówię o tym, że ja żadną ja miałam brata jednego, który był tylko półtora roku starszy ode mnie. On był mężczyzną
Półtora roku. Ile miał lat w takim razie? To jeżeli pani miała w 42 10 lat, to
nie,
miał 11.
Nie, w 42 to już miałam 12 lat.
12 lat?
Tak.
I wtedy miała...
On już miał jakieś 14.
I już wtedy jako ten 14-latek rozumiem?
On się połączył z braćmi, którzy bardzo tam był. Taki mój brat jeden, Rafał, to był, on skończył jakąś szkołę techniczną i on był tym mózgiem całym. Bo jeszcze muszę powiedzieć, co się stało z moim tatą. Bo
proszę
to ważna sprawa, bo tata mój, to sądząc po tym ilości tych dzieci i kiedy się rodziły, to tata mój był starszy pan. Tata nosił się trochę tak, prawda, pobożnie. Z tego co ja pamiętam, miał brodę, miał w kapeluszu chodził. To chociaż nie był rabinem, na pewno nie, ale był, wiem, że chodził do bużnicy. No, moja mama zresztą też. I było tak, że ważna sprawa, że straciłam wątek.
Co się stało z tatą? Co się stało z tatą?
Więc z tatą stało się coś takiego, że szedł kiedyś ulicą i podeszło dwóch żołdaków niemieckich i ucięli mu połowę brody, bo to było śmiesznie dla nich, i kazali tacie tańczyć. Tata oczywiście odmówił, powiedział, łobuzami jesteście, ja nie będę tutaj wasz rozkaz, coś tamtego. No i oni wtedy wzięli do jakichś chłopców z ulicy i kazali im tańczyć wokół taty. I tata mój, no myśmy to orzekli, że to był taki szok psychiczny. Został ugodzony w swoją godność jakąś, prawda, człowieka. Bo on był taki szanowany, on był naprawdę mądrym działaczem i pamiętam, mądrym człowiekiem. I został upokorzony. Jak wrócił później do domu i położył się do łóżka i właściwie to już żył, coś tam jadł, ale przestał być przywódcą rodziny. I wtedy moi bracia przejęli to, a tata już do śmierci się nie pozbierał.
Pani Krystyno, zaczyna się powstanie w getcie, pani jest już wtedy w bunkrze, tak?
Nie, najpierw była piwnica, prawda, to się schodziło. Były,
tam, gdzie ta stolarnia była, tak?
Tam, tak, ale jeszcze ważna była sprawa, że moi bracia bo to zarządzenia, bo to najpierw była, przecież to nie była od razu zagłada, tylko najpierw były wywózki, były rekwirowane różne przedmioty i było tak, że moi bracia wyspecjalizowali się w robieniu skrytek. Różnych skrytek dla...
A to było potrzebne.
To było, bo co, jakieś, bo oni co kazali oddać? Radia, aparaty fotograficzne, futra.
I trzeba było to chować.
I trzeba było to chować. I właśnie brat Rafał wymyślał takie różne skrytki, żeby schować przed Niemcami, jak przyjdzie rewizja, bo oni najpierw to chcieli się obłowić, prawda? Mm-hmm. No i no to wpuszczali, oni robili rewizję, no zdało się, że nigdy nie znaleźli tych rzeczy.
Robił skrytki, przy okazji zrobił bunkier?
A przy okazji później swoje, najpierw, ja to mówię zawsze, najpierw chował rzeczy, a później chował ludzi. Więc później były pomysły, miał na chowanie ludzi. Ja mam takie przezrocze, ale nie wiem, czy to, jak to, żeby pokazać to, ale jak to wyglądało, mieliśmy taki komin wentylacyjny przechodził przez mieszkanie i tam przy tym kominie wisiała etażerka na szynach. I można było tę etażerkę przesunąć i wtedy była dziura wejście do tego komina.
I przez komin się wchodziło do schronu, tak?
Nie do schronu, tylko w kominie jak było, bo to był to schron, to już był wtedy, kiedy trzeba było zejść ze wszystkim, ze spaniem, ze wszystkim.
Czyli tam była skrytka w tym kominie.
A tam była skrytka taka, że w czasie rewizji, bo to było tak, bo wyglądało, to wchodził żołnierz niemiecki, wchodził, bo to była wtedy, żołnierz był też taki w getcie, byli przecież ochrona była, niby to byli to już bardzo miejscowi i polski policjant. I wchodzili, proszę zejść, dostaniecie chleba, to tam takie śpiewki.
A zabraliby was na umszlak placowy.
Zabraliby, ale na razie ludzie się jakieś zgłaszali nawet. Bo dawali na drogę chleba, no wszystko to było tak, że pięknie. A w tym czasie, prawda, no zawozili do Treblinki, bo dopóki ktoś nie wrócił, powiedział, że to nie jest żaden obóz pracy, tylko to jest obóz zagłady.
No i co, pani często się chowała w tym kominie?
No więc jak było w kominie, żeśmy byli, to był bardzo prymitywny schowek. W kominie chowaliśmy, bo było tak, wchodził żołnierz niemiecki i mówił, proszę zejść, damy chleb, pojedziecie do pracy. No i wtedy później, jak schodzili ludzie, jak zapełnili te swoje wagony, no to wtedy te budy takie, to było w porządku. Jak im było mało, to chodzili po mieszkaniach. I wtedy szukali pod łóżkami, gdzieś tam w jakichś szafach, coś gdzieś jak znaleźli. Pamiętam, takie było szukanie. Nas jakoś dzięki Bogu nie znaleźli.
Ile razy się pani chowała, pani?
Proszę?
Ile razy się pani chowała?
Nie
jest pani w stanie policzyć?
Nie jestem w stanie policzyć. Skąd ja wiem? To się wchodziło, to w ciągu dnia tam było.
A skąd pani wiedziała, że już? To bracia krzyczeli? Ktoś na podwórku krzyczał?
Nie, bo oni wychodzili i krzyczeli na podwórku. Proszę zejść, bo tego. To wiadomo, bo że potem po chwilę poczekają, będziemy chodzić po mieszkaniach. To było normalne, prawda? Oni tam nie zapowiadali, tylko wiadomo było, że najpierw, jak nie będą mieli kompletu, to będą szukać.
A potem był bunkier?
A bunkier to już był później, jak się szykowano do...
Powstania?
Tak, że już było tak, nie było już można, to już było, co już było bardzo trudne. I wtedy właśnie moi bracia chyba nawiązali kontakt z Żobem.
Czyli z żydowską organizacją bojową.
Tak. Bo pamiętam nawet, że oni tam jakąś broń, to była jakaś butelka z benzyną, czy coś takiego, niewiele, ale chcieli się jakoś, był się zaczął, tylko, proszę pamiętać, że tylko miałam tylko kilka lat i wytrącona w ogóle z normalnego życia, z jakiegoś tego nie bardzo, poza tym przy dziecku może wiele rzeczy się nie mówiło. Tylko ja tylko to, co odczuwałam.
A chronili panią?
Nie chcieli... Bardzo, bo okazało się tak, że ten mój brat, co miał dzieci, to bardzo szybko został złapany na ulicy z dziećmi, z żoną. Mieszkał na Twardej, pamiętam tyle, to już nie było go. I powiem ci dorośli moi bracia, to różnie, bo też później tam drugi brat z żoną, oni jakoś nie mieli pomysłu na życie, jak ukryć się, jak to zrobić. A właśnie ten Rafał, mój brat Rafał, był taki bardzo...
Sprytny, pomysłowy.
Sprytny, pomysłowy i bardzo zdolny, jakoś...
Manualnie, tak.
Zdolny i z poczuciem, prawda, jakoś przyszłości. Wiadomo, że jak to trzeba zrobić, żeby...
I on wpadł na pomysł tego schronu.
I on, to było najpierw, trzeba było schować się, tak, ale tak, żeby zrobić później... A później do powstania trzeba było zrobić miejsce, gdzie się zostanie na noc. bo tam, bo tych piwnicy spać, to nie problem, ale część trzeba przejść przez, tak żeby dojść, zrobiony był tunel.
Piwnicy, tak? Wejście z piwnicy, rozumiem?
Wejście, tak, wejście do kanału ściekowego i w ten sposób można było nawet dostać się do Staroaryjskiej, bo to była cała sieć połączeń.
I pani w tym schronie, rozumiem, zamieszkała. Kiedy to było?
To trudno mi, no, nie będę...
Styczeń 43 to była ta...
To mogło być nawet wcześniej, bo to w 42 się zaczęły jakieś takie ostre.
Jest pani dzieckiem i siedzi w tym schronie. I co pani robi, pani Krystyno?
No, nic nie robię. Siedzę, tulę się do mamy i się bardzo boję. Byłam jedynym dzieckiem zresztą. Marzyłam o tym, że wychodzę, marzyłam, że się bawię, marzyłam, że mam, pamiętam głupio, że mam taką ładną białą bluzeczkę, która mi się podobała, że może ją właśnie dostałam, no i tak, o, takie głupoce. Ale nic, ale z głodu to się spało przeważnie, a moi bracia, to, bo to dochodziły mi się, u nas w tym było radio Świt, tu mówi rozgłośnia Polska Świt, bum, 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 bum.
Mieliście tam radio w tym schronie.
Radio było takie, myśmy mieli, wiadomo było, zaczęły się, że wojska rosyjskie, że tam jakieś ruchy na wschodzie. To docierało. Ja byłam jednak dzieckiem, więc to tak. Tylko wiedziałam, że wszystko było w rękach moich braci, bo tata już zupełnie nie działał. I bracia byli, a Rafał był w ogóle pomysłodawcą różnych tam akcji i złączył się, ale też nie powiem powiedzieć ani nazwiskami, ani nic. Wiem tylko, że kiedyś, ale to już po stronie aryjskiej, jak myśmy się dostali, to przyszedł kiedyś, jak on się nazywał, teraz sobie przypomnę.
Cukierman.
Antek Cukierman.
Tak, myślałem.
Tak. Antek Cukierman przyszedł i przyniósł bratu, pamiętam.
To jeden z przywódców powstania.
Tak.
Pani Krystyno,
to już byliśmy wtedy po stronie aryjskiej.
A jeszcze wróćmy na moment do powstania, bo rozumiem, że zaczyna się powstanie i słyszycie to powstanie w bunkrze,
no,
tak?
No, słyszymy to powstanie. To było, to nie było powstania. To trudno powiedzieć, co było. Było to... Weszli ci chłopcy, powiedzmy, z tego żobu i dziewczyny zresztą też i mieli jakieś niby granaty, niby coś, a Niemcy podpalali dom za domem. Także nie było tam, bo tam był upał, był gorąco, bo się całe, wszystko się paliło. Myśmy takie, jakieś były zapasy, było nie, były takie u nas, robiła się tak zwana zupa plujka, bo to było gotowane na wodzie, jakaś kasza, jakaś, nie kasza, zboże chyba. I to się zupę, a pluło się, bo tam te łuski były. To myśmy to tak mówili, dostaliśmy się zupę, plujkę. Bo to głód był straszny. I myśmy mieli, trzeba było, były przerwy między tym, kiedy łapali i nie łapali. Kiedy szukali, kiedy nie, jak nie było Niemców, to wychodziło się nawet...
Można było wyjść, tak?
Można było, zwłaszcza w nocy. Chodziło się po różnych piwnicach. I szukało się, że może jakieś resztki jedzenia, jakieś może, bo ludzie nie przetrzymywali.
A getto płonęło wszystko.
To getto na razie płonęło i myśmy się chowali w kanale, bo w kanale było chłodno.
Chłodniej niż w tym, w tym wszystkim, co się działo dookoła.
Tam się dookoła było tak. I jeszcze tak się okazało, że ten nasz bunkier ocalał. Ocalał, bo nie spalił się. Także później można było nawet wrócić tam.
A jak to się stało, że pani się znalazła po aryjskiej stronie?
Po aryjskiej, bo oni wtedy już nawiązali kontakt. Już
oni, czyli żob, tak?
Żob, tak. I było, trzeba było zrobić, żeby nas stamtąd zabrać.
I jak to się stało? Wyszliście kanałami na aryjską stronę?
Nie. To nie było takie proste. Była umówiona. Był tak zwany punkt kontaktowy z żobem. I oni, moi bracia, ja też nie powiem, bo to było przy dziecku, się nic tam nie tam specjalnie, tylko to, co wiem. Były godziny spotkania przy tych włazach. I tam było tak, co słychać u was, co słychać u was. I oni ciągle coś tam podawali do jedzenia, podawali jakieś leki, jak trzeba było.
Z aryjskiej strony, tak?
Z tej aryjskiej strony. Tam oddział, prawda, właśnie tych wszystkich tych bojowców. I był plan, że oni powoli nas stamtąd zabiorą, co nie było takie proste, bo co zrobić z ludźmi, którzy byli wygłodzeni. Tam byli starsi ludzie i kobiety.
Pani tam była z mamą jeszcze,
ja
tak?
Ja byłam z mamą. No ten brat mój to był żołnierzem zupełnie. To
walczył cały czas.
Tak, on był tego. No i myśmy tam to... I było tak, że była umówiona, była godzina, że oni przyjdą, oni musieli tutaj po stronie aryjskiej przygotować nam jakieś lokum, bo to nie było takie proste.
I pani kanałami wyszła z getta.
Myśmy, ale to nie takie proste. Prowadził nas Jehuda, bo on znał wszystko topografię kanału.
Jehuda, czyli pani brat, tak?
Brat ten mały, ten najmłodszy.
Czyli ten o 2 lata starszy od pani.
Tak, I on, bo Rafał, okazało się, że Rafał musiał wcześniej wyjść, bo zachorował. I potrzebował opieki lekarskiej. Po prostu jakiś był, czy tyfus, czy coś takiego. I myśmy zostali bez przywódcy. I to się wtedy zaczęło się walić, że trzeba było wyjść, bo trzeba było podjąć decyzję, że musi wyjść, bo nie mamy szans. I gdyby był Rafał, to też byłoby inaczej. Bo teraz ktoś, kto znał dobrze topografię kanałów, to był właśnie ten mały. Tak. I on, i myśmy podeszli do tego miejsca. I pamiętam, tam stało, bojowcy stali na górze. Tam to wszystko jest oznaczone, gdzie to było. Ja teraz nie powiem tego dokładnie, ale to jest wszystko znalezione, gdzie
tam
to...
Tam są miejsca pamięci teraz, tak?
Tak, tak. I proszę sobie wyobrazić, że oni szykowali jakieś lokum dla nas wszystkich. I podeszli do tego i okazało się, że ten właz jest zalutowany. Niemcy zorientowali się prawdopodobnie, że tam jest jakiś ruch, że tam wchodzą, wychodzą i zalutowane cały ten właz. Tak?
I nie można się wydostać. I co wyście zrobili?
I wtedy co robimy? Oni mówią, idźcie do następnego włazu. No i bagatela, idźcie. I okazuje się, że Jehuda wiedział, gdzie jest ten następny właz. Ale moja mama i tata nie mieli już sił wstać z tego, bo to było takie miejsce.
Bo cały czas przecież szliście w błocie, tam, w tych wszystkim brudzie,
tak? Tak, ale siedzieliśmy pod włazem, zawsze było wybetonowane miejsce dla kanalarzy. Mhm. Było takie suche i można tam było posiedzieć i poczekać, prawda, na tą pomoc. No i trzeba było wrócić. I pamiętam, że zrobiliśmy odwrót i jest Jehuda, który nas prowadzi. A moja siostra podeszła, bo mama nie może iść, tata nie może, ona mówi, że ona zostaje z rodzicami. Ona ich nie zostawi. Pamiętam wtedy, że ja ciągle się trzymałam faktucha, tak powiem, tak, mamy. Ja chciałam iść, a moja mama powiedziała, ty dziecko, idź z nimi. Ja tu zostanę, ty idź. No i ja mówię, że tak jakby mnie skazała na życie.
Pani wtedy zostawiła mamę,
zostawiłam
tatę, siostrę, tak?
Siostra, tata i siostra zostali tam i niestety zostali na zawsze.
Poszła pani za bratem Jehudą?
Ja poszłam za bratem i tam była moja bratowa, żona mojego brata najstarszego, który już nie żył wtedy. I doszliśmy do tego, po drodze topił się, bo były takie, były bardzo głębokie, były te kanały przecież bardzo przeróżne były. O silnym nurcie, o słabym nurcie. I ten chłopak wszystko wiedział, jak prowadzić, chociaż się topił, ale wstał gdzieś na jakieś ujęcie czy coś.
Bohater.
Tak, no ale przypłacił to życiem. Niestety, no i... doprowadził nas do tego następnego włazu.
I tam już było, można było wyjść.
Tam czekali na nas ci bojowcy. Nie wiem, a ja to wszystko, to był żop chyba, bo kto tam mógł być. I umieścili nas w jednym takim, w jakiej piwnicy.
I pani wtedy w tej piwnicy już z kim była? Z
Byłam Jehudą? Bratowa była, był Jehuda i jeszcze był Rafał. Rafał już był po stronie aryjskiej wcześniej, bo był zabrany jako, prawda, ten chory. On na tuf schorował.
I już potem nigdy pani do getta nie wróciła?
Do getta już nie wróciłam, ale później dowiedzieliśmy się, prawda, że rodzice zmarli. Nie wiem, czy od razu tam pod tym zmarli, czy ich tam... Tego to już nie wiem, nie doszłam. Nie byłam w ogóle, byłam nieprzytomna. No i nas umieścili, przyszedł, okazało się, że Jehuda jest bardzo chory.
Przejściu kanałami,
on
tak?
się topił, tak, on się topił. Spotkaliśmy się z Rafałem, który był już wtedy, był już po przejściu tyfusu trochę, już był taki, ozdrojony troszkę. I on przejął, on się nami zajął. I byliśmy już, umieścili się nas wszystkich w takim, to było taki dom na ulicy, to była ulica chyba Polna. I tam był wypalony dom, suteryny w bardzo dobrym stanie, natomiast ale powyżej wszystko wypalone było, ale pamiętam, takie okienka były i w tych okienkach widać było ulicę, że ludzie chodzili po ulicy.
A potem, gdzie pani się ukrywała potem po aryjskiej stronie? No pani przenosiła się pewnie z miejsca na miejsce.
Więc właśnie tam, żeśmy się znaleźli i tam jeszcze był Rafał i była moja bratowa, no i Jehuda umiera.
Umiera dlatego, że zachorował.
Że się topił i chyba po 2 czy 3 dniach, mimo pomocy lekarskiej, bo zaraz przyszła pomoc lekarska, było wszystko, nie wiem, ja przecież nie dochodziłam do tego, jaka choroba, jakim tym zachorował i umarł. Gdzie on był pochowany? Nie wiem. A myśmy tam, nam przyszli lekarze, mieliśmy opiekę, byliśmy po stronie aryjskiej i tam trzeba było już jakoś tam urządzić nam to życie, prawda? Już mieliśmy co jeść, bo tam opiekował się nam dozorca, który się nazywał Grochowski, nazwisko pamiętam.
A jak to się stało, że jak często pani zmieniała potem miejsce? Bo przecież do Powstania Warszawskiego jeszcze kawał czasu.
No więc później trzeba było stamtąd iść. Do Powstania Warszawskiego to było kilka, ale to już ja nie wiem, kiedy ja wyszłam z tego getta, ale każdym to była chyba jakaś okres wiosenny czy coś takiego. Także aż do wejścia do Powstania Warszawskiego. To już było niedaleko do Powstania, bo to już sierpień, prawda? To już był 44 rok.
Wszyscy doczekaliście do Powstania, czy nie?
No już Rafał zginął, bo co się stało z Rafałem? To była straszna wielka strata, bo on był naprawdę mózgiem naszym całym, bo on pokłócił się. Nas rozdzielono, bo było niebezpiecznie. Dziewczynka, ja bo zostałam z bratową właściwie, bo już nikt nie żył. Już po kolei tam wszyscy poumierali. Poginęli, pozabijali ich, a zostałam ja z bratową i Rafał jeszcze żył, a Rafał był bojowcem. Więc tam z polecenia właśnie Zuckermana było, żeby rozdzielić, bo on będzie, mój brat jako znawca kanałów, znawca ten, może być przydatny w czasie Powstania Warszawskiego. Że już może być, bo oni już się szykowali.
Że można kanały wykorzystać.
Wykorzystać jego doświadczenie, jego wiedzę. No i tam on został w tym miejscu, gdzie myśmy byli pod opieką tego dozorcy.
W tym pierwszej suterenie.
Tak. I tam było bardzo fajnie, bo tam było, to był przedwojenny budynek, bardzo taki suchy. To nie była piwnica, tylko taka suterena całkiem przyzwoita.
I co się stało takiego? Pani
co
mówi,
się
że
stało? Tam przychodził do tego dozorcy, przychodził syn. Pamiętam go, Kazik. I bo jeszcze za moich czasów, kiedy ja byłam, on też przychodził do taty. I później okazało się, że on bardzo za często przychodzi, a oni byli w tej piwnicy nielegalnie. W ogóle i to mogło budzić podejrzenia. I żeby nie bo to była ruina. Więc w zasadzie tam nie powinno być życia. I on kiedyś tam, prawda, przed tym brat mój powiedział, słuchaj Kazik, ty nas wszystkich narażasz. To nie wolno tak, żebyś tam ktoś swobodnie chodził. No ten się wziął, obraził i poszedł do Niemców i wydał.
On wydał was.
Wydał mojego brata, ale wydał też swojego ojca. Bo Walei Szucha zginął, prawda, ten...
Ten dozorca.
Ten dozorca i zginął mój brat. Ostatni zresztą już brat. Nie umiem powiedzieć dokładnie, kiedy to było, ale to jeszcze było przed Powstaniem Warszawskim.
Wybucha Powstanie Warszawskie.
Jeszcze nie. A ten na tego Kazika był wyrok podziemia. Wiem, że 2 razy to jeszcze, dopóki ja byłam tam, to był nieudany na niego wyroki. Nie udało ich, bo chciał za karę, że no wydał ale jaki człowiek, wydał własnego ojca. Wiedział dobrze, że za pomoc udzielana Żydom, to jest kara śmierci, prawda? I swojego ojca naraził, bo się ujął honorem, że ten mu zwrócił uwagę, że się zachowuje nieostrożnie.
Dorwali go, czy nie?
Chyba tak, ale wiem, że 2 razy były jakieś takie, były na niego zamachy i tego, ale w końcu jakoś go doparli, bo później nie słuchać było o nim, bo on był notowany jako, a ja mam tylko notatkę w historycznym jakimś tym, że okazało się, że był, jak się nazywa?
Agentem?
A był agentem niemieckim, tak. I że wydał wielu Polaków i wielu Żydów.
Wybucha Powstanie Warszawskie i pani wychodzi w końcu z ukrycia.
Tak, ja wtedy już jestem na Dobrej.
Czyli na Powiślu.
Na Powiślu jestem.
Niedaleko stąd.
Tak, byłam na Powiślu. U pana Budnickiego. Bo myśmy mieli taką sytuację.
I stąd pani Budnicka.
Stąd jestem, tak, ale powiem, jak to się stało. No więc on wcześniej, jak myśmy już znaleźli, to on był takim, on się zajmował moja bratowa to była też już przez kogoś tam innego była tam, opiekowali się. To bardzo, muszę powiedzieć, ja nie wiem jak to było, taka była opieka po stronie aryjskiej, tak działało i podziemie, że ja tam byłam naprawdę, ciągle czułam się zabezpieczona.
Było lepiej niż w getcie?
Nie, no w ogóle nie ma porównania. Normalnie chodziłam po ulicy, chociaż podobno byłam za bardzo semicka i lepiej było mnie ukryć.
Nikt pani nie zaczepiał?
Nie, bo ja byłam dość ostrożna. Ja tak, no nie tego, albo miałam moja bratowa to jeździła, zawsze miała wiązankę kwiatów i kapelusz z woalką czarną.
Żeby można było się zasłonić, tak?
Jeździliśmy taksówką, to ona tylko dorożką. I ona na tą dorożkę zawsze zasłaniała sobie twarz, bo ona też uważała, że jest... A ja też miałam jakąś tam zabandażowaną głowę, czy jakieś tam zawsze tak, jakąś coś tak, że...
To dlaczego pani jest budnicka?
Dlaczego jestem budnicka? Bo to w końcu powstanie jest i nas gromadzą teraz, żeby wywieźć nas do Pruszkowa. Ja jestem już tylko z moją bratową Anką. Moja bratowa miała chyba niezły wygląd i miała kenkartę. Ja nie miałam żadnego dokumentu i z takim wyglądem to podobno byłam w ogóle nie do przyjęcia. Zresztą nie wiem, to nie było tematem rozmów. Tylko trzeba się było, myśmy wtedy mieszkali na tej dobrej, prawda, mieszkaliśmy. I stamtąd nas było zgrupowanie i wywozili nas wtedy pod kościół świętego Wojciecha. I tam się okazało, że był dom dziecka. Dziewczynki były takie w moim wieku, prowadzone przez siostry Szarytki, zakonnice, które tam były, tam grupa dzieci, sierot. A wtedy ten pan Budnicki, który się mną opiekował, poczet do sióstr, powiedział, że ma tutaj, że jest właśnie opiekunem takiej małej dziewczynki, że on że wojna się kończy, że on się po mnie zgłosi, żeby tylko jego, wie pani, wie siostra, bo ja mnie to na pewno wezmą do obozu, bo on młody mężczyzna. Ale wojna się kończy, ja się zgłoszę po
nią. A pani go wcześniej znała, czy nie?
No nie, już znam go już kilka miesięcy. Tam nie wiem, nie umiem powiedzieć ile, ale tam mieszkaliśmy u jego w domu.
Bo
jego...
ten, który was ukrywał po
tak,
prostu, tak?
Tak, tak, tak.
I on powiedział, że to jest pani, że on jest, że pani jest jego kuzynką, córką.
No tak? Nie wiem, co on powiedział. Dziecko, on opiekun, czy coś takiego. Tego to nie wiem, co on powiedział, że on się A jego żona w tym czasie, to widocznie taka rodzina, która się Żydami opiekała, bo ona była wtedy tutaj na linii Otwockiej, była z jakimiś dziećmi żydowskimi, którymi się opiekowała.
Także czyli pomagali większej ilości ludzi.
Jego żona nie mieszkała mieszkała z nim, on się zajmował nami. Oni jakoś byli zaangażowani w pomoc żydowską.
I pani idzie do sióstr i tam już zostaje, tak?
Jestem siostra, dołącz do tych dzieci. I ona podchodzi do mnie i mówi, a jak ty się dziecko nazywasz? Ja nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć, bo uważałam, że Hena Kuczer to jest bardzo, zaraz mnie to wyda, że trzeba ukryć to nazwisko. Chociaż uważam, to głupie było, no ale tak myślałam, że to mnie prawda, osłoni, że jak powiem. I wtedy przyszło mi do głowy, to powiedziałam to, co wiedziałam i co mogłam powiedzieć. Powiedziałam, Krysia Budnicka.
I od tego dnia jest pani Krystyną Budnicką.
Ale wie pan, że o dziwo dla mnie, że ja znałam nazwisko panieńskie tej jego żony, bo to było potrzebne do metryki, to wszystko.
Także jakieś olśnienie, nie wiadomo skąd, tak?
No nie wiem.
Czyli była pani małą dziewczynką.
Ale widocznie, nie wiem, czy szykowałam się do tego, czy miałam, nie umiem powiedzieć, ale jak mnie zapytała, jak ty się dziecko nazywasz, ale ta później ta żona jego przyszła, kiedyś już byłam w domu dziecka na Czerniakowie, to przyszła, on nie wrócił, on zginął. Prawdopodobnie znalazł, do Oświęcimia trafił, a ona wróciła z tego Otwocka i ona chciała się dowiedzieć, jak to się stało i co się stało z jej mężem. Ja powiedziałam, wie pani, ale nie miała o to pretensji, że ja podałam, nie wiem, czy ona wiedziała w ogóle.
Ale spotkałyście się potem.
Ona przyszła do mnie, do tego domu dziecka, bo później ten dom dziecka zawędrował, tam siedzibę miała na Czerniakowie. Tam zostały jakieś ruiny i tam do tych ruin później po tym powstaniu. Byliśmy też w Grodzisku, bo byliśmy w Pruszkowie najpierw. Ja byłam z bratową. Z bratową zawieźli nas do Pruszkowa, tam na tym obozie byłam ze 2 czy 3 dni. w tym, ale już razem z domem dziecka. I tam jakieś dostały się puszki, z chleb, jakaś zupa była, tam przynosi nam, to obóz był, pan był kiedyś tam, bo teraz jest piękny zrobiony, już teraz można zwiedzać. Tam byłam kiedyś, to miałam spotkanie, nawet powiadałam, że ja tam byłam, jak to było, więc tak jakoś też wspominałam to. No i nas wyprowadzili, a przed ksiądz, przed jakiś do tego komendanta w Pruszkowie, żeby wypuścił te dzieciaki, co tu będzie tego. No i oni podstawili taki wielki ten wóz, taki Buda to się nazywało, i do Budy zapakowali te dzieci.
I wyjechaliście z Pruszkowa.
I wyjechaliśmy do Pruszkowa, a z Pruszkowa wyjechaliśmy i tam do Grodziska, i tam zajęliśmy szkołę. Wczoraj byłam w Grodzisku, ale nie pamiętam, byłam w szkole też, ale to nie była ta szkoła, bo to była nowa, piękna szkoła. To minęło tyle lat, ale nie wiem, bo nie zapamiętałam, gdzie to było. Wiem, że tam ludność cywilna się nami zajęła, bo to była grupa jakieś około 15 dziewczynek takich w różnym wieku, małe, duże. Bo te, które jakoś ocalały, i on przynosili jakieś ciuchy, jakieś do przebrania, bo to gołe bose wyszło z tej powstania, głodne. To był jakiś okres świąteczny, chyba, bo pamiętam, że jakieś dobre jedzenie przynieśli. No i tam doczekaliśmy wejścia wojsk radzieckich. I tak się to wszystko skończyło, się już mnie nikt nie chciał zabić. Ale ja byłam zostałam w tym domu dziecka, bo nikt się po mnie nie zgłosił. Bo już nie było komu się zgłosić. Bratową zabrali, ale później odezwała się. Ona nie wróciła do Polski, ona pojechała po prostu do ówczesnej Palestyny, bo jeszcze Izraela nie było chyba. Bo ona ją uratowała ta Kenkarta. I ona nie pojechała do obozu, tylko ona pojechała do obozu pracy, gdzieś pracowała na wsi. I tam to już było niedego, bo to już było, już zaraz się wojna kończyła.
Nikt nie ocalał pani Krystyno?
Z mojej najbliższej rodziny nikt. Przeżył jeden kuzyn, ale dlatego, że w 1939 roku uciekł do Rosji. To on przeżył w Rosji, ale też nie wrócił do Polski, tylko do Izraela. Także odwiedzałam. Także tego ktoś.
A pani cały czas mieszka na Moranowie, z tego co wiem.
No tak się złożyło. Trochę na Czerniakowie. Jako uczennica to na Czerniakowie. Do domu dziecka byłam aż do matury.
A na Moranowie pani żyje? To
teraz
to są
blisko.
Czas.
Tak. To jest tam nazwy tych ulic. Myślę, że Przechodnia tam Pańska i to wszystko to był takie. To był Muranów. No i tam żyję. No tam to wszystko już później. Byłam do matury, także miałam opiekę. No, wszystko ludziom zawdzięczam, że tak jakoś to wszystko się ułożyło. No i tyle. No. Później poszłam na studia. No i później pracowałam. No a kiedy ja zaczęłam mówić, bo w ogóle... Aha, jeszcze ważna sprawa. W tym domu dziecka spotkałam 4 dziewczynki Żydówki. Takie, ale bardzo takie, dużo młodsze ode mnie, ale z pełną świadomością. I opowiadały, że wiesz, jak my się bały o ciebie, bo ty taka czarna. A myśmy przecież tego, my się od razu wiedziały, kto ty jesteś.
Pani mówi, że nie od razu zaczęła o tym wszystkim opowiadać.
Nie, bo w ogóle nikt nie pytał to raz. Byliśmy wszyscy. Tam były same sieroty wojenne. Bo rodzice w takich czy inny sposób ginęli, prawda? Jeden w obozie, jeden gdzieś tam, prawda?
Czyli wszyscy przeżyliście to samo, tak?
Wszyscy, no może w pewnym, może po niektórych. Pamiętam, przyszedł tatuś, wyjął tatuś w mundurze wojskowym, wyjął z plecaka sukieneczkę. Mój, wiem, że moja córeczka tu jest, bo mi powiedzieli, że w tym domu została umieszczona. Nie wiem, nazywam się tak i tak. I taka dziewczynka wyskoczyła. To ja. I on omalże nie zemdlał z wrażenia. I wszyscy razem mi się popłakali, bo to było takie bardzo wzruszające. Tam były takie sceny, że właśnie odnajdowali się.
Pani Krystyno, ale pani dzisiaj o tym opowiada bez oporów żadnych.
Ja bez oporu, bo uważam, że to jest jedyna rzecz, którą mogę dać moim rodzinom, mojej rodzinie, moim rodzicom, to pamięć o nich. Bo ja nie mam żadnych pamiątek, nie mam żadnego grobu, gdzie mogłabym pójść i popłakać. Zresztą nigdy nie płakałam. Brakowało mi łez, nie wiem nie dlaczego, ale nigdy nie miałam. Ale było tak, że ja czułam, że jak ja mówię o nich, to ja ich widzę i że ja im stawiam w pewnym sensie pomnik. Bo to byli dzielni ludzie, którzy robili wszystko, żebym ja przeżyła, A ja palcem w bucie nie kimnęłam. Tylko każdy o mnie zadbał. Każdy gdzieś tam przeprowadził, bo to jest 5 lat okupacji. To nie można tego w ciągu godziny, czy dwóch, czy nawet 5 godzin opowiedzieć wszystkiego dzień za dniem, prawda? To było cały czas walka o przetrwanie, o przeżycie i ukrycie swojej tożsamości. A później jak się wojna skończyła, mam lat 12, mam 12, czy prawie 13 później, a jestem analfabetką. Ja tylko tyle, że umiałam czytać, bo książek było u nas w domu, dużo polskich. Ja czytałam płynnie i rozumiałam, bo miałam przecież, byłam duża już tam swoje, czytałam dużo, dużo książek. A musiałam, ale nie miałam tej wiedzy, prawda, normalnej, bo nie mogłam, poszłam. Od razu zapisali mnie chyba do 4. czy 5. klasy, ale pod koniec roku, tak później się znalazłam w 5. klasie. 5., 6., później 7. I musiałam i matematykę, i geografię, i wszystko nadrobić poza językiem polskim. Też to, że umiałam czytać, to nie znaczy, że umiałam pisać. Do tej pory piszę jak kura pazurem, paskrzy. No i tyle, no w każdym razie.
Śni pani czasami?
Nie. Nie wiem dlaczego. Nie mam ani złych snów, ani złych jakichś takich tych. Nie mam. A jeszcze powiem tylko jedno, że która mnie bardzo uradowała. Jakieś 2 lata temu. Nie wiem komu zawdzięczam, ale wiem to chyba jednak Polin. Został otwarty skwer imienia rodziny Kuczerów.
Czyli pańskiej rodziny, pani rodziny.
Mojej rodziny, to znaczy moich braci chyba, bo przyjętni. Ja tu żadnym tym. Rodziny Kuczerów. I tam był, pamiętam, co ja zrobiłam. Poprosiłam rabina Szudrycha, żeby przyszedł, żeby odmówił modlitwę za rodziców i za braci moich. No i wtedy, pamiętam, było otwarcie było tego skweru i wtedy wyczytali imiona. I za każdym razem, prawda, była modlitwa za zmarłych. I to było dla mnie wielka radość w ogóle, że coś jest. Ja tam chodzę, nie chodzę na cmentarz, bo nie mam. Na cmentarzu mam dziadka, którego nie znałam zresztą. Także
jest. Ale chodzi pani na skwer.
Ale na skwer chodzę. Ale nie jak na grób. Nie, bez kwiatka. I bez żadnego jakiegoś wianuszka. Nic nie, bo to nie jest cmentarz. To jest miejsce pamięci. I po prostu wspominam sobie tam. I to jest, nie wiem, to tak by, nie wiem, może pan ma jakieś, bo tak to jest tak w skrócie, w dużym skrócie, prawda?
Ale to jest, nie wiem, czy coś jeszcze do tego dodawać, pani Krystyna.
No to już pana robota.
W Radiu RMF24. Krystyna Budnicka, działaczka społeczna pochodzenia żydowskiego, kiedyś Hena Kuczer, razem z nami. Bardzo pięknie dziękujemy za wizytę.
Dziękuję też za zaproszenie. I tak jak powiedziałam, to jest mnie też, bo ja już jestem już wiele lat na emeryturze. Pracowałam, bo to ważne, kiedy zaczęłam gadać. To jest ważne. Wtedy, kiedy wstąpiłam do Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Bo ja w ogóle na początku myślałam, że ja jedna przeżyłam, że nie będzie żadnych więcej. Może będą jakieś, ale czy ja ich poznam? I okazało się, że powstaje stowarzyszenie takich dzieci jak ja. Tylko w różnym wieku. To są dzieci urodzone w czasie wojny, które nie mają własnej pamięci, tylko wiedzą, że przeżyły getto. I są tacy, którzy byli starsi ode mnie. Ja wstąpiłam i wtedy trzeba było powiedzieć, a jak to się stało, że żyjesz? Ja się zastanawiam rzeczywiście, jak to się stało, że ja żyję? Bo to chyba nie jest normalne, że ja żyję, bo miałam nie żyć. W planie Hitlera byłam skazana na śmierć. No i wtedy zaczęłam, najpierw powiedziałam to w stowarzyszeniu, trzeba było później napisać życiorys. I wtedy zaczęłam rozpamiętać to, ale miałam to szczęście, że to przyszło kilka lat już po wyzwoleniu, kiedy ja już byłam dorosła, kiedy ja już miałam, już skończyłam szkoły, prawda, i już byłam, nie wiem, na
mogła się pani nad tym
już
zastanowić.
Nawet po studiach byłam, proszę.
I mogła się pani nad tym zastanowić, przemyśleć.
Nie, ja już patrzyłam z pewnej perspektywy, z czasu, to już bez jakiegoś, prawda, no zawsze ze wzruszeniem, ale z jakimś dystansem, prawda, czasowym. Ja wtedy, i wtedy się zaczęło właśnie w stowarzyszeniu, ja nawet jeździłam do Niemiec na spotkanie z młodzieżą niemiecką. I niektórzy to mówią, jak ty możesz w ogóle? No ja mogę, bo to te dzieci nie są winne. Chodzi o to, żeby te dzieci przestrzec, prawda, że takie rzeczy mogą się dziać. No i, no więc, no zresztą też jak widzimy, że na świecie dalej jest niepokój. No więc to tak, to tak też się ułożyło. No i to się stało takim, teraz coraz była taka cisza jakoś, bo są nie zawsze, to są takie okresowe czasy, kiedy w szkole, prawda, akurat temat przerabiają, czy to mnie do szkoły zapraszają, czy coś takiego, to ja wtedy idę.
Chcą słuchać, pani Krystyna.
A dzieci są nadzwyczajne. Wczoraj byłam w tym Grodzisku Mazowieckim. Takie dzieciaki, no dzieciak, bo to była szkoła podstawowa, takie mądre, zadawały mi później pytania. To ja byłam sama, byłam zdumiona inteligencją tych dzieci i stopniem zainteresowania wynikające z tego pytań.
Krystyna Budnicka, ambasadorka tegorocznej akcji Żonkile, działaczka społeczna. Razem z nami pięknie dziękujemy za wizytę.
Ja dziękuję za zaproszenie, bo dla mnie też bardzo ważne. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.